Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj podejmujemy temat ratowanie dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej w Polsce i na Ukrainie oraz ratowanie dzieci w Polsce, druga część po tej telewizyjno-radiowej. Część radiowa, mam nadzieję, że jesteście Państwo z nami. Będzie też okazja do tego, by się wymienić swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, myślami, które być może przychodzą Państwu do głowy, czy rodzą się w Waszych sercach, a może piękne uzupełnienia, piękne treści, słowa, które jak zawsze podczas rozmów niedokończonych są uzupełnieniem tych naszych treści, które tutaj staramy się przekazać. W naszym studiu witam bardzo serdecznie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostra Barbara Król, przełożona prowincjalna prowincji warszawskiej zgromadzenia. Siostra Antonietta Frącek, archiwistka zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi, także historyk, autorka wielu książek o zgromadzeniu, a także postulatorka w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym założyciela zgromadzenia świętego Zygmunta Szczęsnego Falińskiego. Jest z nami również siostra Elżbieta Ślęp, przełożona Domu Zakonnego Sióstr w Samborze na Ukrainie, a także siostra Walentyna Liszenko, urodzona w Kazachstanie i posługująca również aktualnie w Domu Zakonnym w Pawłodarze w Kazachstanie. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkie siostry, te tutaj przy mikrofonach i te, które, jak wiemy, słuchają nas o tej porze. Drodzy Państwo, w kilku słowach chcemy przypomnieć to, o czym mówimy dzisiaj. Myślę, że warto uświadomić sobie, że temat jest bardzo szeroki, a zarazem bardzo konkretny. Pomoc, ratowanie dzieci żydowskich, ale też wszystkich dzieci. Tych dzieci, które oczekują być może na naszą pomoc. Jak przekonaliśmy się już w tej pierwszej części, jest bardzo wiele wymiarów tej pomocy. Mówiliśmy bardzo konkretnie o tym, w jaki sposób Zgromadzenie Sióstr ratowało dzieci w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, w jaki sposób to się dokonuje, czy to na Ukrainie, czy aktualnie w Kazachstanie, o czym wspominała siostra Walentyna, ale też mówimy sobie o tym, co dzieje się w Polsce, o tych wielu metodach, wielu sposobach ratowania dzieci, choćby poprzez działalność Okien Życia w wielu miastach i miejscowościach całej Polski działających. Jeżeli mogę prosić siostrę Antoniettę o kilka zdań, ewentualnie jeszcze jakiegoś uzupełnienia do tego, co było, czy rozwinięcia tych tematów, może już w takich bardzo konkretnych przykładach, w jaki sposób ta pomoc jest udzielana i czy do dzisiaj ta pomoc, czy wdzięczność za tę pomoc jest okazywana?
Druga wojna światowa razem z wielkim tragizmem Holokaustu jest tematem bardzo szerokim, ale jednocześnie ogromnie bliskim Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ponieważ w latach II wojny światowej wobec terroru niemieckiego, wobec eksterminacji narodowości i polskiej, ale i likwidacji narodowości żydowskiej, siostry otworzyły swoje serca i swoje klasztory na przyjęcie dzieci żydowskich, którym groziła śmierć. Ale trzeba też pamiętać, że to była bardzo odważna akcja, ponieważ za ratowanie Żydów groziła kara śmierci. Nie tylko za ratowanie, ukrywanie, ale nawet za udzielenie kawałka chleba, szklanki wody. A wiemy, że były wypadki bardzo drastyczne ze strony Niemców. Wiemy, że siostry były świadkami, jak dziecko przez mur getta przedostało się na stronę aryjską i Niemiec chwycił za nogi i rozbił o mur to dziecko. Właśnie siostry ratowały dzieci, wiedząc o tym, mając świadomość, że grozi za to śmierć, ale wbrew temu ratowały. To był obowiązek sumienia. Tragiczna sytuacja wymagała odpowiedzi na to. Matka Getter, która jest taką sztandarową postacią w akcji ratowania Żydów, powiedziała: ratuję człowieka. I jej ofiarność udzielała się siostrom. Ona rezydowała zawsze na Chorzej w Warszawie, Chorza 53, w drewnianym domu, w skromnym domu, ale przez ten dom przeszło bardzo wiele i dzieci żydowskich, i osób starszych, młodzieży. Niektóre pozostawały tu na miejscu, a niektóre przez ten dom dostawały się do domów sierocińca, do domu dziecka, do domu opiekuńczego i tam przetrwały wojnę. I trzeba wspomnieć, że zgromadzenie w 1939 roku miało w Polsce 3 prowincje z domami głównymi we Lwowie, w Poznaniu i Warszawie. Dom generalny znajdował się we Lwowie. Tam rezydowała przełożona generalna, matka Ludwika Lisówna, która wobec tragedii Żydów także otworzyła drzwi i serca sióstr na przyjęcie dzieci, bo na miejscu internatu otworzyła sierociniec. Tak samo w drugim domu we Lwowie siostra matka Janina Wirbal na miejsce internatu tak samo otworzyła sierociniec i jak powiedziała: są to biedulki, dzieci pozbawione rodziny, rodziców, mienia własnego domu. I siostry, litując się nad tymi dziećmi, z miłosierdzia chrześcijańskiego i z obowiązku sumienia, jak mówią, we wszystkich domach, gdzie tylko mogły, ratowały dzieci żydowskie. A tych domów naszych na terenie Polski było 160 domów zakonnych. Siostry pracowały w 60 szkołach, ale prowadziły też 44 sierocińce. I bardzo często te sierocińce, domy dla dzieci, były usytuowane w bardzo pięknym położeniu, otoczone ogrodem, lasem, parkiem, w pewnym odosobnieniu, i to umożliwiało przyjęcie większej liczby dzieci do zakładów. Ta działalność była prowadzona w Warszawie, w różnych domach i w ośrodku warszawskim, i na wschodzie, w Łomnie, w Samborze, w Podhajcach, a także przyjmowano starsze osoby na przetrwanie. To był taki zbuczacza. W Późnikach ukrywał się profesor i aptekarka. W tragicznych sytuacjach i klauzura była otwierana, i otwierane były też serca sióstr, a nawet przebierano w habit zakonny. I tutaj bym przytoczyła taki przykład. W Późnikach 5 sióstr pracowało, a na końcu stała ta Żydówka przebrana w habit. Niemcy otoczyli dom, wpadli, sprawdzali dokumenty. Siostry się modliły. Tragiczna sytuacja. Sprawdzili dokumenty 5 sióstr, a przy tej 6 Żydówce zaniechali. Jak siostry oznaczyły, to był wyraźny cud, i takich cudów w czasie wojny było bardzo wiele. Matka Getter mówiła: może dzięki naszej ofiarności, naszemu poświęceniu, Pan Bóg ulituje się nad naszymi polskimi dziećmi i pozwoli nam przetrwać straszne chwile. W czasie powstania warszawskiego warszawskie domy dla dzieci i podwarszawskie wszystkie przeszły straszną drogę. Zniszczone, zbombardowane, spalone, dzieci wysiedlone. Ale poza jednym wypadkiem, gdzie dziewczynka Ania Zielińska zginęła w Warszawie przy ulicy Żelaznej, i jedno dziecko żydowskie z Anina zmarło na tułaczce. W Płudach żadne dziecko polskie nie ucierpiało. To było jakiś też wyraźny znak opatrzności Bożej, czuwającej nad siostrami, które z miłosierdziem chrześcijańskim pochylały się nad tymi, którym groziła śmierć, bo tylko w Polsce, jak wspomniałam, za ratowanie Żydów groziła kara śmierci.
Tak, siostro, chciałbym ten wątek nieco rozwinąć. W jaki sposób jeszcze starano się ukrywać te dzieci żydowskie, ale oczywiście te wszystkie dzieci, które ratowano, które przetrzymywano właśnie dla ratunków w klasztorach sióstr?
Dzieci te różnymi drogami przychodziły do klasztorów. Bardzo często osoby zaprzyjaźnione zgłaszały, prosząc o przyjęcie takiego dziecka. I dopiero potem matka Getter powiedziała, że każde dziecko, jakie zostanie wyprowadzone z getta, czy zgłoszone do niej, ona przyjmuje. I jak się wyrażała, kto przychodzi na nasze podwórze, przychodzi do nas i prosi o przyjęcie, o opiekę, o ratowanie życia, to w imię Chrystusa nie wolno nam odmówić. I tym się kierując, przyjmowała naprawdę bardzo dużo dzieci żydowskich. Jak w takich Płudach, gdzie było 160 dzieci polskich na olbrzymim terenie, w 10 budynkach, bo każda grupa miała swój dom. O pięknej nazwie: Rusałka, Chochlik, Kościuszko. Te właśnie domy miały po kilkanaście dzieci żydowskie, a siostra Ludwika Płońska miała w swojej grupie 24 dziewczynek. Jak były ukrywane, przewożone, żeby nie były poznane, siostry przewoziły, bandażując nos, bandażując oczy, utleniając włosy, żeby nie poznawano. Ale były wypadki, że nawet Niemcy rozpoznawali te dzieci. I różnie było. Siostra Stefania Miaściewicz opowiadała, że wiozła kiedyś dziecko do lekarza w Warszawie i w tramwaju była rewizja. Przytuliła to dziecko do siebie, zabandażowaną miała głowę, i szepnęła: nic nie mów. Niemiec stanął nad nią i pyta, czy siostra wie, kogo siostra wiezie? Wiem, odpowiedziała. Czy siostra wie, co za to grozi? Odpowiedziała: wiem. Ale okazał się człowiekiem. Nie zabił, nie zadenuncjował, ale wychodząc, jeszcze odwrócił się od drzwi tramwaju, pokiwał głową, pogroził palcem i odszedł. Były wypadki też w innym. Kiedyś siostra wiozła dzieci pociągiem. Niemiec zapytał, dokąd wiezie. Powiedziała, że do szpitala w Warszawie. Ale bała się dalej wieść je, więc zawiozła do Piastowa, do swojej matki. Bo siostry nie tylko ukrywały dzieci żydowskie w swoich domach dla dzieci, w domach dla sióstr, w domach opieki, ale także u osób świeckich, u osób cywilnych. I to była jedna męka, gehenna wprost, czuwanie nad tymi dziećmi, przewożenie z jednego miejsca na drugie, bo groziła śmierć. Kiedyś matka Getter powiedziała do siostry Janiny Kruszewskiej: siostro, jedź do tej pani i zabierz to dziecko, bo ona już nie może wytrzymać. Jest roztrzęsiona, tak strasznie się boi i może być groźna sytuacja. I siostra Stefania jechała i przewoziła. Bardzo dużo uczynili też lekarze w Warszawie przy ulicy Płockiej, przyjmując dzieci na oddziały, na pewien czas i potem przerzucając je na inne. Przewożone były, jak taka Danusia Rajska, do Płuc przywieziona była w worku. Inną dziewczynkę wywieziono z getta w pojemniku na śmieci. Pod urząd gestapo w Podhajcach ktoś podrzucił dziecko, niemowlę. I Niemcy do sióstr oddali, do domu dziecka, tego chłopczyka. To było żydowskie dziecko. Ale też przyjęły siostry. Regine Kateganer miała nazwisko wojenne Maria Szkolnicka, ponieważ opiekunka jej, Czesława, nie mogła dla dłużej ją utrzymywać i przez RGO oddała do sióstr, do Podhajec. W jaki sposób dostała się, o czym potem powie dokładniej siostra Elżbieta, w jaki sposób dostała się do Sambora dziewczynka Ania. Jej rodzice i ona ukrywani byli przez Ukraińców, przez Polaków, a wydał ich Żyd. No, w sytuacji bardzo ciężkiej. Niemcy rozstrzelali rodziców, rozstrzelali opiekunów, tych, którzy ukrywali ich. A dziewczynka przybiegła do siostry i powiedziała do przełożonej: siostro, bądź moją matką, nie mam już rodziców. Na Żelaznej w Warszawie znalazło się dziecko, trzyletnia dziewczynka z tatuażem hebrajskim na boku. Ktoś ją znalazł pod chodnikiem, w norce. Może dziecko to płakało, może krzyczało, może ktoś zauważył jakieś ruchy. Miało przy sobie kostki cukru. Wydobyto je stamtąd i do sióstr przyniesiono. Było to też jakieś takie ze strony społeczeństwa wiara i ufność, że siostry zaopiekują się tym dzieckiem. Tak samo z getta wyprowadzane były dzieci i przewożone to na Chorzą, to na Żelazną. Wypadki były nieraz bardzo tragiczne. W Aninie było małe niemowląt oderwane od piersi zmarłej matki na placu egzekucji. Do Anina przywoził je ksiądz Marceli Godlewski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie, która to parafia znajdowała się w granicach getta. Kiedyś niemowlę przyniósł pod płaszczem. Kierowała tam też dzieci matka Getter. W różny sposób i osoby świeckie, które zauważyły, że było dziecko bezbronne, samo w domu, bo aresztowana była matka, tak Jerzyk dostał się do domu w Aninie. A Adam Feller został wyniesiony z getta, jak sam twierdzi, najprawdopodobniej przez księdza Godlewskiego. Więc w każdej części Polski w inny sposób były dzieci i przyjmowane, i przewożone z jednego miejsca do drugiego, bo zagrożone w jednym miejscu trzeba było je zmienić. Taka Danuta Markowska, obecnie Janina Dawid, była w Płudach ukrywana, ale kiedy groziła jej jakaś nieprzyjemna sytuacja, matka Getter zadzwoniła do przełożonej zakładu Łomna w Warszawie, wysiedlony z Ukrainy zakład, i zapytała, czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże. Był to szyfr, czy przyjmie siostra dziecko żydowskie. Innej odpowiedzi nie było, przyjmę. I przyjmowały siostry. I tak uratowały setki dzieci i osób starszych. Starały się stworzyć im bardzo serdeczną atmosferę i włączyć w tą atmosferę dzieci polskich, żeby nie czuły się inne.
Tak, dziękuję bardzo. Została wywołana siostra Elżbieta z Sambora. Proszę siostry, ja chciałbym zapytać, W jaki sposób tam teraz ta pamięć trwa, czy jest w ogóle pamięć o tamtych czasach, o tamtych wydarzeniach, o ludziach, którzy zostali uratowani i czy dzisiaj aktualne czasy, które przeżywamy, w jakiś sposób też nawiązują, czy posługa sióstr nawiązuje do tamtej pomocy?
Tak, ta pamięć pozostała. Pozostała wśród uratowanych dzieci, które przekazywały te informacje i właśnie pani Anna z Belgii starała się, aby udokumentować to jej uratowane życie w postaci tablicy na tym budynku przedwojennym, budynku sióstr, gdzie ona znalazła schronienie. Jej inicjatywę poparło koło Samborzan. Są to ludzie, którzy wyjechali z Sambora, znajdują się na terenie Polski i oni wzięli na siebie takie starania, jeżeli chodzi o jakieś załatwienie potrzebnej dokumentacji, także sprawy materialne. Natomiast na naszym terenie, w samym Samborze, także szerokie grono osób zaangażowanych, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i tak wspólnymi siłami udało się 20 czerwca ubiegłego roku umieścić na naszym przedwojennym budynku dużą, mosiężną tablicę, gdzie w trzech językach jest taki napis, motto: kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Pamięci heroicznej postawy siostry Celiny Kędzierskiej, przełożonej domu dziecka sióstr franciszkanek rodziny Maryi w Samborze, która w latach okupacji niemieckiej 1941-1944 z narażeniem życia własnego i współsióstr uratowała 10 dzieci i kilkoro niemowląt żydowskich oraz 3 dzieci cygańskich. Siostra Celina zmarła w roku 1946 i spoczywa na cmentarzu w Samborze. Wdzięczne uratowane dzieci i Samborzanie. Czerwiec 2015 rok. W czasie homilii, w czasie mszy świętej, przed poświęceniem, odsłonięciem tablicy, kaznodzieja ksiądz Jacek Waligura przypomniał znaczenie imienia Celina, niebo, i określił, że właśnie dzieci, które znajdowały schronienie w domu sióstr, w tej ochronce znajdowały się jakby w niebie, wyrwane z piekła Holokaustu. Pani Anna została tam, dostała się po momencie rozstrzelania swoich rodziców, na co patrzyła. Ojciec zdążył krzyknąć do niej: uciekaj. I właśnie tam do tego domu przybiegła, o czym siostra wspomniała, a pani Anna chciała przyjechać na uroczystość naszą uroczystość poświęcenia tablicy, nie mogła przyjechać, przysyłała mi listy i te listy zostały odczytane w czasie uroczystości. Ja pozwolę sobie fragmenty przeczytać. List pierwszy. Kochane siostry, bardzo przepraszam, że nie przyjeżdżam, ale niestety tak się złożyło. Oto co chciałam powiedzieć i być może będzie za długie, ale jest to najokropniejsza część mego życia. A więc zaczynam. 72 lata temu biegała po ulicach Sambora mała, 9-letnia dziewczynka. Była skazana na śmierć. I o tym wiedziała. Jej zbrodnia? Urodziła się jako Żydówka. Poprzedniego wieczora znaleźli ją i jej rodziców Niemcy u państwa patralskich na Strychu. Rodziców rozstrzelali na ulicy, a ona ocalała. Instynktownie rzuciła się do ucieczki. Słyszała strzały, krzyk matki, jeszcze strzały i cisza. Nie miała już rodziców. Straciła ojca, szlachetnego człowieka, który będąc lekarzem z powołania, niejednemu uratował życie. i matkę, która zawsze była gotowa do pomocy drugiemu człowiekowi. Teraz była samiuteńka na świecie. Widząc, że nie znajdzie wsparcia, ukryła się w ogrodzie opuszczonego starego domu i zasnęła. Jak się obudziła nad świtem, jakby cudem pojawił się jej przed oczami obraz rodziców i przypomniała sobie o siostrze Celinie Kędzierskiej, która za czasów rosyjskich była pacjentką jej ojca i miała uczucie, że tylko ona ją uratuje. A więc wybrała się w drogę do sierocińca, gdzie siostra Kędzierska była przełożoną. To była najsamotniejsza droga mego życia, opowiada. Czułam się jak istota z innej planety. Kiedy doszła do sierocińca, mimo że żołnierze niemieccy kręcili się po podwórzu, weszła do biura siostry Kędzierskiej i powiedziała: Mateczko, nie mam już rodziców. Bądź moją matką. Siostra Kędzierska pogłaskała ją po głowie i powiedziała: Dziecko, tu jesteś bezpieczna. Potem zawołała siostrę ekonomkę i kazała zaprowadzić ją do szpitalnego pokoju, gdzie siostra Helena zbadała ją i kazała leżeć. Bóg zapłaci, mateczko, za twoje poświęcenie i odwagę. Uratowałaś mi życie, ale także moją wiarę w człowieka. I fragment drugiego listu. Wspomnienie takie już bardziej osobiste o siostrze Celinie. Wspominając te czasy w ochronce, trudno jest, by nie mieć wyrazów największego szacunku i podziwu dla postawy przełożonej siostry Celiny Kędzierskiej i jej sióstr. Nawet w teraźniejszych czasach prowadzić zakład liczący około 100 dzieci, od niemowląt do podlotków, nie jest łatwe, a co dopiero podczas wojny i twardej, okrutnej okupacji. Siostra Celina i jej towarzyszki nie tylko walczyły, by wyżywić, ubrać, wychować i wykształcić swoich wychowanków, ale wzięły na siebie ratunek cygańskich i żydowskich dzieci pod nieustanną groźbą śmierci, gdyby były zanenuncjowane. Pamiętam, jak podczas świąt siostra Kędzierska siadała do fortepianu i śpiewała razem z Józką, 15-letnią dziewczyną o pięknym głosie, a potem śpiewaliśmy wszyscy chórem. Pamiętam Boże Narodzenie, kolędy i wspaniały deser, kutię. Pamiętam, jak od czasu do czasu siostra Kędzierska przechodziła między dziećmi i z kieszeni jej habitu pojawiały się cukierki, którymi częstowała dzieci. Pamiętam, jak przed wejściem rosyjskiego wojska do Sambora miasto było ostrzeliwane, dzieci się przeraziły i wpadły w popłoch. Nagle pojawiła się siostra Kędzierska. Spokojnie kazała się ustawić według wieku, najmłodsze na przodzie i zejść do piwnicy. A ona zeszła ostatnia, wraz z partyzantami. Gdy padały pociski, siostra Kędzierska kazała nam głośno śpiewać. Ostatni raz, kiedy widziałam siostrę Kędzierską, była już bardzo chora i ledwo mówiła. Odjeżdżałam do Polski. Na pożegnanie powiedziała mi: nie zapomnij być dobrym człowiekiem. Starałam się, siostro, ale nigdy ci nie dorównam. To takie może rzewne wspomnienie i właśnie świadectwo pani Anny. A jeżeli chodzi o współczesność, czy też realizację misji powołania sióstr ratowania życia, nasza misja obecnie trwa od 25 lat, gdy po raz drugi siostry pojawiły się w Samborze i mamy posługę taką zwyczajną przy parafii. Jest to praca katechetyczna, jest to praca przy kościele, jest to także odwiedzanie osób starszych czy zajmowanie się rodzinami potrzebującymi pomocy. I niedawno, bo na ostatnie Boże Narodzenie pojawił się też w naszym domu chłopiec, sierota, okazało się zupełny sierota. I właśnie jest on dla nas takim przykładem realizacji też tego motta z tablicy, kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Więc nieustannie jesteśmy do tego wzywane, aby nad ludzkim życiem pochylać się i na ile dajemy radę udzielać tej pomocy.
Bardzo dziękuję siostrze za to świadectwo. Może będzie czas jeszcze i okazja do tego, żeby o szczegółach powiedzieć tego niespodziewanego gościa, który trafił do waszego domu w Samborze, do domu zakonnego. Natomiast ja chciałbym jeszcze poprosić siostrę prowincjalną, siostrę Barbarę, by powiedziała, przypomniała, ale też powiedziała o tym oknie życia. Jak to, bo często tak hasłowo wiemy, o co chodzi, że to okno życia jest i jakoś to działa. Natomiast w tej poprzedniej części też siostra bardzo, to było takie bardzo piękne, wzruszające wręcz, wspomniała o tych imionach dzieci, które trafiły do okna życia, które siostry nadały. Pewnie jeżeli te dzieci trafiły później do adopcji, być może rodzice w inny sposób te dzieci ochrzcili, czy później zarejestrowali. Natomiast to jest takie bardzo personalne podejście i w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, czy jest sens takie okno życia utrzymywać czy prowadzić, siostro?
Tak, czasy się zmieniają. Słuchaliśmy tu wcześniej wypowiedzi sióstr z czasów II wojny światowej. Obecnie się okazuje, że wartość życia ludzkiego jest zawsze cenna. I nasze okno życia powstało już 8 lat temu. W sumie to można powiedzieć, że opatrzność Boża sama nam jak gdybyś dała tą opiekę nad i troskę nad tym oknem życia, ponieważ wpisuje się to w charyzmat naszego zgromadzenia, gdzie ojciec założyciel nam powiedział, cytując słowa Pisma Świętego, kto ratuje, kto przyjmuje jedno dziecko, mnie przyjmuje. I w tym duchu zaczęłyśmy posługę przy oknie życia. W chwilą, kiedy okno życia zostało poświęcone, otwarte, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że okaże się potrzebne. A tak się stało po 2 tygodniach od funkcjonowania okna życia, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, że to okno życia już było potrzebne. Był to mały chłopczyk. Kiedy zobaczyłyśmy, to trudno było właśnie uwierzyć, że to jest żywe dziecko. No więc siostra, która dzwoniła na pogotowie, bo jest taka procedura, że dzwonimy na pogotowie, powiadamiamy policję, dyspozytor zapytał się o personalia dziecka. Siostra mówi, no w oknie życia, nie mamy tu żadnej karteczki, nie wiadomo jak się nazywa. Więc, ale to będzie NN. I tak siostrze to jakoś to zapadło, to NN, że to będzie takie nieznanego nazwiska albo kolejny numer, więc mówi, nie, tak chyba będziemy nadawać imiona. A ponieważ to był chłopczyk, to na jakie imię się nasunęło nam pierwsze? Zygmuś. Więc na cześć ojca założyciela, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, nadałyśmy mu imię Zygmuś. Oczywiście nie chrzcimy dzieci, tylko imię nadajemy. Później się modlimy, przyjeżdża pogotowie i to dziecko jest bardzo króciutko u nas. Ale na okrągło dyżur trwa. Czasami jest też, ktoś zajrzy do tego okna życia ze zwykłej ciekawości, czy jest otwarte. Po kilku tygodniach, może po 4, znalazła się Marysia. I też tak mówimy, no Matka Boża, Maria, dziewczynka jest. Została Marysia. Później kolejne dzieci, gdy przychodziły, to już tak jakoś z rozpędu dawałyśmy to imię. Później był Franio, Ewunia, Józio, Pawełek, Piotruś, Paulinka, Karolek, Ania, Marcelinka, Zosia, Staś. Bo akurat przyszedł blisko 8 maja, 7 maja przyszedł. Natalka i ostatnia Matylda, która była 1 października ubiegłego roku, po prawie 2-letniej przerwie. A jeśli chodzi właśnie o kontakt z rodzinami adopcyjnymi, to dajemy wolność tym rodzicom, jeżeli zechcą powiedzieć swoim dzieciom, że były w oknie życia, to my to uszanujemy, bo mamy taki jak gdyby zwrotną wiadomość od rodziców, czasami z okazji świąt, jakieś zdjęcie, jakaś informacja. I w niektórych wypadkach wiemy, że jeżeli to dziecko to imię ma zachowane na pierwsze, a w wielu wypadkach ma na drugie imię to, które my mu nadałyśmy. I też niedawno, bo to było chyba w październiku, przyszli rodzice dziewczynki, która 2 lata wcześniej została w tym dniu położona do okna życia z podziękowaniem, z kwiatami za to, że i z tą dziewczynką pokazać, że już urosła, już ma 2 latka i biega i jest wspaniałym dzieckiem i cieszy tych rodziców. Okna życia w ogóle w Polsce jest ich ponad 50 i służą, spełniają swoją rolę, bo głównie to nie było adresowane do rodziców w każdej sytuacji, przynoście nam dzieci, tylko do takich skrajnych sytuacji, gdzie ci rodzice mają jakieś trudności, my nawet sobie ich może nie wyobrażamy. I tak przy ostatnim dziecku, która miała na imię Matylda, zostawili rodzice karteczkę, że nazwali ją Matylda, że mają bardzo ciężką i trudną sytuację, ale tak naprawdę ją kochamy i proszą, aby za długo nie czekała na adopcję, żeby poszła do wspaniałej rodziny adopcyjnej i nie myśli o nas źle. I to właśnie te słowa jak gdyby też mówią, że nie możemy potępiać tych ludzi za to, że akurat zdecydowali się tak właśnie postąpić, ale myślę, że jedyną taką wartością jest ratowanie tego życia ludzkiego. I na pewno są różne głosy, czy zamknąć okno życia, czy nie, ale kiedyś taka mi przyszła myśl, że jeżeli zamknie się te okna życia, które były adresowane w sumie do śmietników, żeby dziecko nie wylądowało, brzydko mówiąc, na śmietniku, to no, co się liczy z tym, łączy z tym, że postawimy tam śmietnik i to dziecko można tam dosłownie umieścić.
Tak bardzo często mówi się, że w imię godności człowieka, w imię troski o to, żeby to dziecko no, godnie mogło się wychować, czy nawet w takiej kwestii poznać swoich rodziców kiedyś i tak dalej. No tutaj jest zachowana taka anonimowość pewna, prawda? Więc mówi się, że tak nie może być. A z drugiej strony bardzo dobrze, że siostra o tym wspomniała i dziękuję też za to. Gdyby nie te okna życia, to tych dzieci by prawdopodobnie nie było na świecie, prawda? Bo akurat mogłyby być przeznaczone na śmierć, na zabicie, więc... No więc to jest no, piękna rzecz, która się dzieje i piękne inicjatywy, które powstają no i też to nadawanie imion z waszej siostrzanej wrażliwości i też niezwykłej fantazji, wyobraźni, pewnie to się wzięło i to jest też piękne, bo siostry mają no, taką pamiątkę, że takie dziecko było. Ono pewnie ma na imię może inaczej teraz, ale było takie dziecko i miały się z nim kilka chwil kontaktu, a być może dzięki temu, że czuwacie, trwacie przy tych oknach życia, to dziecko może żyć i może za parę lat już rodzice nie będą przynosić na rękach, czy nie będą przyprowadzać za rękę, tylko może będą te dzieci same przychodziły. Jeżeli będą na tyle odważne i przyniosą kwiat, powiedzą dziękuję. Drodzy Państwo, chcemy i Was też zaprosić do rozmów, do takiego też współtworzenia tej naszej audycji, do dzielenia się też przemyśleniami albo świadectwami. Myślę, że wielu z Państwa, którzy słuchacie teraz audycji, ma pewne doświadczenia. Nie chcemy tu wchodzić w jakieś takie dyskusje, debaty, ale przede wszystkim skupić się na sednie tego problemu, na konieczności pomagania, patrzenia na drugiego człowieka jako na człowieka. Telefony do naszego studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Natomiast dla słuchających nas z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. I mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Nie słyszę, może tutaj.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z duchem wiary, prawdy, Bóg, honor, ojczyzna. I teraz jest taka sprawa, co nas spotkało w czasie okupacji, pomagając Żydom. Mieszkaliśmy na... Józef z Poznania mówi. Mieszkaliśmy na Smochowicach z rodziną, a obok tam z kilometr od nas w szkole byli Żydzi w ogóle, którzy byli tam przetrzymywani. I zawsze prowadzili ich konas, bo oni tam sadzili te drzewa, znaczy młode drzewka, lasy tam i na drusałkę tam na inne takie rzeczy robili. I jeden dzień, a wejście do ogrodu mieliśmy przy tej drodze, co szli, drzewa tak zakryte i tak się udało nam dwóch Żydów w ogóle chować. Owszem, kózki mieliśmy i tam i owieczki, bo mieliśmy dużą działkę i domek. I chowaliśmy ich w ogóle w szopce z kozami w siano. A to widział, bo tam się przyglądał, człowiek, który był Żydem i podpisał Volksdeutschkarte. Był policjantem. On to doniósł na Gestapo. W pewnym czasie przyjechali do nas i tam takie w ogóle perturbacje były i chcieli nas zabrać w ogóle tego. A mamusia poleciała do koleżanki, którą się kolegowała, a to była żona oficera tam w gestapo na Niezłomnych w Poznaniu. I ona przyszła i tam im wytłumaczyła to, to i nas zostawili. A mamusia urodziła się w Westfalii, to już po niemiecku dobrze mówiła i z nią się dogadywała, w ogóle przyjaźniła się z nią bardzo. I jej mąż był bardzo fajny człowiek tego. I dzięki im, tej rodziny niemieckiej, zostaliśmy uratowani, bo mieliśmy być wywiezieni do Auschwitz. Takie były decyzje. Tam ci oficerowie, którzy przyjechali niemieccy, znali tą panią, koleżankę mojej mamusi i to wszystko tak wpłynęło, że nas zostawili. Prawda? Ale sumując jeszcze inne sprawy. Później w ogóle też dowiedziałem się, że ile Polaków przez takich kapusiów, Żydów właśnie, bo Polacy tego nie robili. Zostali też turbowani i w ogóle wywiezieni czy rozstrzelani i tak dalej.
Tak, dziękuję panie Józefie za to wspomnienie. No, wiemy, że są różni ludzie, prawda? I tak jak mówiliśmy sobie wraz z siostrami podczas tej audycji, podczas ratowania drugiego człowieka nie zwracały siostry uwagi na to, czy on jest dobry, czy jest zły, czy jest takiego koloru skóry, czy innego. Wręcz przeciwnie. Patrzyły na to, że jest to człowiek, prawda? Że jest to ktoś, kto potrzebuje konkretnej pomocy. I mówimy często tak, że są ludzie i ludzie. I jedni są tymi, którzy gotowi są do poświęceń, do oddania życia wręcz, do bezinteresownej pomocy, a są tacy, którzy nie są tak heroiczni, tak odważni. Odbierzemy kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy.
Witamy.
Chciałam serdecznie pozdrowić siostry, jako mieszkanka Chorzej 45 w czasie okupacji, bo myśmy byli zbombardowani i tam ciocia nas przyjęła. I siostry były naszymi sąsiadkami. I ja chciałam podkreślić jedną rzecz, o której siostra zapomniała powiedzieć, że przecież Chorza 62 kwaterowali Niemcy, a więc zagrożenie było duże. I nie wiem, skąd u nas się znalazła, bo myśmy byli młodzi, tam mieliśmy po 15-16 lat, cioci troje dzieci, nas troje i tam rodzice. I u nas była przychowana taka Hanka Żydówka, bardzo taka ruda, semicka i w ogóle, i ona sobie wychodziła na spacer. A to przecież to 45 to było na rogu Poznańskiej i ten dom 62 to nasz kos był prawie naprzeciwko nas. I myśmy się troszkę bali, że ona kogoś, rodzice ją upominali, żeby ona jednak nie wychodziła w dzień i tak dalej. Nie wiem, kto ją przyprowadził do nas, bo przed młodzieżą to ukrywali starsi. To była sprawa naszej mojej cioci i wujka i mojego ojca, prawda, że się zgodzili ją przechowywać, ale też były ciągle zagrożenia. Jak ktoś pukał do drzwi, to ona się chowała do szafy czy coś takiego. Takie były. Ale właśnie podkreślam to, że siostry były zagrożone podwójnie, bo tam Chorza 62 stacjonowali Niemcy. Myśmy nieraz wychodziły na dach po godzinie policyjnej w lecie, to oni tam do nas wołali, to myśmy się tyłem z moją siostrą cioteczną odwracały, miałyśmy wtedy po 16 lat. I zawsze byłam, i moja ciocia po tym mieszkała, bo ten dom, z samego domu wyszliśmy, a po tym Niemcy spalili. To Chorza 45. I ciocia mieszkała na gruzach tam. I chodziła do sióstr zawsze tam do tej kapliczki się modlić. Więc serdecznie siostrę pozdrawiam jako dawna sąsiadka z czasów okupacji i gratuluję i jestem pełna wzruszenia, jak siostry opowiadają o swoich bohaterskich czynach. Bo tą Hankę to myśmy mieli pół roku i w końcu było tak niebezpiecznie, że ta jakaś starsza siostra ją zabrała. Także jakoś Niedługo to trwało, pół roku zdaje się, ale jednak byliśmy 6 dzieci i rodzice narażeni na wszystko. A siostrę całuję, siostro, jeszcze jedna sprawa. Ja po tym w czasie powstania byłam w szpitalu jazdowskiej chora i tam podpalili nas i nas wyrzucili, byliśmy na Chełmskiej. To był sióstr rodziny Marii. Myśmy tam byli w sierpniu i wtedy tam już sióstr nie było chyba, sierocińca, bo to był po tym szpital. I takie były bombardowania, że nas w końcu część chorych wywieźli, a profesor Kucharski, pułkownik ze szpitala ujazdowskiego, tego wojskowego, z całym personelem został. I tam były koszmarne rzeczy się działy. Mój kolega, który był ranny, to wyciągnął nogę z szyny, bo się już paliło na nim koc, jak to śrunęło na niego i z okna skakał stamtąd. Także tą Chełmską też wspominam, może jakbyśmy chcieli, chłopi nas po tym przewozili do Konstancina, najpierw do Popcina, potem do Konstancina, to przecież przez cały dzień leżałam na wozie, bo tak kule świstały, że nie można, dopiero pod wieczór ruszyliśmy końmi tam do tego Popcina. Także i ta Chełmska jest mi bliska i chorza, więc pozdrawiam serdecznie siostry i całuję ręce za wasze bohaterstwo przepiękne. Szczęść wam Boże, siostry kochane.
Siostra Antonietta, prosimy bardzo.
Przy ulicy Chełmskiej 19, gdzie był dom Opatrzności Bożej, sierociniec, dom dziecka, tam było 180 dzieci pod opieką sióstr. I w 1944 roku, kiedy rozpoczęło się bombardowanie tego specjalnie domu, 5-krotnie Niemcy go bombardowali. Po pierwszym bombardowaniu, kiedy bomby nie trafiły w gmach, tylko obok, przełożona rozkazała zabierać siostry i uciekać. Siostry zabrały dzieci od 2 do 18 lat i uciekły tego wieczora tak, jak stały. A pani wspomina o chorych, o rannych. To była stacja zatrzymania szpitali ewakuowanych z Warszawy. Właśnie w tym domu. Szpital Przemienienia Pańskiego, Elektoralnej, Ducha Świętego. One przechodziły przez ten budynek. Tutaj miał swoich chorych i potem zabierano do Konstancina i dalej. Natomiast 7 sióstr naszych zginęło pod gruzami tego domu i setki rannych. I niektórzy wyskakiwali z okien, to jeszcze samoloty krążące puszczali salwami po tych chorych. Także kto nie zginął w płomieniach pod gruzami, to od kul niemieckich, kiedy uciekali, albo kiedy wyskoczył z drugiego, trzeciego piętra, to się i tak rozbił. To była tragiczna sytuacja. Wspominałam o tym domu, że tam była taka Lusia Zajączkowska, obecnie Zipi Kamon. Ona przyjeżdża i ona wspomina, jak uciekano. To tylko ma majaczenie takie, kiedy uciekano. Dzieci wyszły, nie mając nic i po drodze dopiero ludzie ich zaopatrywali w niezbędne rzeczy, aż przez Powścin, przez Lubon jakiś i do Skrzeszew. I tam osiadły. Ta Lusia Zajączkowska została zostawiona u pewnej rodziny, bo to było malutkie dziecko. I do dzisiaj pamięta, że otrzymała od tych ludzi piękną sukieneczkę bordową, welurową, z białym haftowanym kołnierzykiem. To była taka ludzka pomoc dla osieroconych dzieci. A wiadomo, że i tutaj na Chełmskiej byli Niemcy, dom sierot był, ale i w Kostrowcu, gdzie siostry miały dom dziecka, gdzie miały szkołę, gdzie prowadziły tajne nauczanie, gdzie były tajne organizacje podziemne, kwaterowali Niemcy. I to było dodatkowe jeszcze nieszczęście. A także we Lwowie, bo cały budynek internatu Niemcy zajęli, a siostrom tylko parę sal zostawili. I właśnie dla tych dzieci osieroconych, których rodzice zostali zamordowani w różnych okolicznościach, dzieci, siostry się nimi zaopiekowały i broniły je. do końca, starając się o środki utrzymania. I w tym nawet momencie dla domów lwowskich okazała się opatrznościowa matka Matylda Getter, która w Warszawie potrafiła organizować jeszcze pomoc i finansową, i materialną dla tych domów, właśnie dla osieroconych dzieci we Lwowie.
Bóg zapłać serdeczne, siostro. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Pozdrawiamy Pana.
Serdecznie pozdrawiam siostry, wspaniałe siostry. Ojca Grzegorza, który no już profesjonalnie prowadzi audycję, tak jakby od zawsze był w naszym radio. Także gratuluję. Ale do rzeczy. Chciałbym poruszyć kilka aspektów tego przekazu sióstr. Rzeczywiście serce się kraje, kiedy człowiek ponownie odsłuchuje audycje tego typu. To są żywe pamiątki. Siostra Celina, która była założycielką właśnie tych dzieł wielkich, no przyjmując te dzieci w czasie okupacji, również otworzyła niebo tym dzieciom, prawda? Ponieważ ile uratowanych, to już trudno zliczyć, ale jest takie powiedzenie, które dzisiaj zostało zacytowane. Kto uratuje jedno życie, uratował, tak jakby uratował cały świat. To często w telewizji, goszcząc w polskiej telewizji, szacowna osoba, pan Szewach Weiss, też powtarzał. Mam to w pamięci, ale również się zastanawiam, że to uratowane życie miało swoją wartość, tak jak ma cały świat wartość. To nie jest do obliczenia na ludzki rozum, ekonomicznie, ale w tamtych czasach każdy, ktokolwiek miał cień nadziei na uratowanie, przekazywał wszelkie swoje oszczędności. Wiem coś na ten temat, ponieważ ja urodziłem się 4 lata po wojnie, a moje rodzeństwo jest przedwojenne. 6, 8 i 9 lat, kiedy zaczęła się wojna. Z opowiadania rodziców moich, rodzeństwa, we mnie to po prostu cały czas jest żywe. Mamy tutaj, bo jesteśmy w Wejherowie, mamy właśnie ten Katyń. Nasz Katyń pomorski pierwszy, czyli Piaśnica. Bardzo dobrze się stało, że nowy rząd, pan minister kultury, powołał niedawno Muzeum Piaśnickie. Tam też ginęły dzieci z rąk oprawców niemieckich. I nie bójmy się nazywać, że to są niemieccy oprawcy, bo często mówi się hitlerowcy w literaturze, w tablicach pamiątkowych. I teraz my, słuchając tych wszystkich opowieści, które płyną do nas z tak zwanej Unii Europejskiej i właśnie są nadawcami, właśnie są niemieccy politycy, zastanawiamy się, sprzyjaciółmy, bo spotykamy się, rozmawiamy często. Dlaczego te osoby, mając taką przeszłość, oczywiście nie są winni, oczywiście, że to nie jest ich wina, ich rodziców, dziadków być może, tak? Dlaczego oni nam bez przerwy takie trudności czynią, nazywając nas różnymi określeniami? I jeszcze jedno. Jeżeli my jesteśmy tutaj w cywilizacji łacińskiej, zawsze zastanawiam się, jako chłopiec, jako dzieciak do szkoły, mając w pamięci opowieści rodziców, jakie wydarzenia się działy. Moje rodzeństwo byli bici w szkole za to, że nie umiał tabliczki mnożenia najprostszych obliczeń, że źle literkę napisał. Była szpicruta, czy była listewka i był bity mój brat niemalże do krwi. Moje siostry tak samo widziały to. I to nie tylko oni. Na Wybrzeżu była inna wojna niż była w Warszawie do czasu Powstania Warszawskiego. Tutaj od 1 września już trzeba było uczyć się po niemiecku. I kto nie potrafił, to odczuł to na własnym ciele. I teraz moje rozważania szły w tym kierunku. Zawsze zastanawiam się, jaka jest różnica między nami a naszymi sąsiadami. To jeszcze byli wtedy nerdowcy, państwo nerdowskie. I dopiero natrafiłem na opis Feliksa Konecznego, cywilizacja bizantyjska. Jak i również inne cywilizacje były opisane, żydowskie. Ale w małej broszurce, i szczerze polecam, bizantynizm niemiecki. Dokładnie opisane, co powodowało tymi ludźmi, że tak zachowywali się wobec nas. Nie będę rozwijał tematu, naprawdę z zainteresowaniem słuchamy tego, tych wszystkich opowiadań. I jeżeli by można to było ocenić w kategorii rekordu Guinnessa uratowanych dzieci, to myślę, że Polska byłaby na pierwszym miejscu.
I dlatego moim postulatem byłoby to, żeby zwrócić się do ministerstwa każdego jednego w Polsce na nadanie siostrom specjalnego orderu, żeby ludzie wiedzieli, że takie czyny są właśnie w zakonach, że były i są nadal, łącznie z tymi oknami życia. Wszystkiego dobrego, życzę szczęść Boże wszystkim słuchającym. Panią Joanno z Warszawy też serdecznie pozdrawiam, bo z lubością odsłuchuję jej opowiadań. Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Bardzo dziękujemy Pani Jarosławie serdecznie. Pozdrawiamy również całe Wejherowo. Dziękuję za te głosy. No, warto rozważyć jakieś odznaczenia, ordery dla sióstr, chociaż myślę, że nie o to do końca chodzi, prawda? Najważniejsze odznaczenie czy order to jest ta wieczność, w której pewnie też spotkamy tych, którym tutaj pomoc świadczymy. My spróbujemy odebrać kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Bawarii. Ja może trochę nie na temat, ale chcę dać świadectwo, ukłon dla sióstr Felicjanek i Hildegardek. Mianowicie urodzona jestem po II wojnie światowej. Niemka. Moi rodzice jechali do Polski, odwiedzić moją ciocię w Gliwicach. Moja matka była wysoko w ciąży, ulegli wypadkowi. Chrzciły mnie siostry zakonne w Toszku, one mi nadały imię. I przez 10 lat przebywałam po różnych domach dziecka, od Katowic, po Bielsko-Biała. Były siostry Felicjanki, siostry Hildegardki, które wykształciły mnie w tym kierunku, że dzisiaj wyjechałam tutaj, jestem już wiele, wiele lat, ale służę jako tłumacz i te wszystkie propagandowe rzeczy, które nam tutaj nie wszyscy Niemcy tak próbują wmawiać, jak to źle, jak to jest, to ja teraz to tłumaczę z gazety te niemieckie, nawet w takich małych miejscowościach, co tak na nas tutaj za przeproszeniem źle, już chciałam inaczej się nazwać, nie wszyscy Niemcy są przeciwko nam. Nie wszyscy Niemcy na nas tak brzydko mówią. To jest pewna klika ludzi, prawdopodobnie z dawnego DDR-u, NRD. I to się zaczęło od niestety naszej tej przysłowiowej opozycji, nie przysłowiowej, faktycznej. Ale chciałam świadectwo dać siostrom Felicjankom, Hildegardkom, które szczególnie w Bielsku Białej ochrzciły mnie. Przez 10 lat byłam u nich, potem miałam to szczęście, że mnie Polacy adoptowali. Więc wielki hołd dla sióstr Felicjanek i Hildegardek. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Bóg zapłać serdeczne, pozdrawiamy również. Siostra Antonietta prezentowała podczas tej części telewizyjnej i radiowej książkę o zakonach, które ratowały Żydów, tak? Ratowały dzieci podczas okupacji, podczas II wojny światowej. Czy siostra mogłaby powtórzyć, czy przypomnieć, jak brzmi tytuł tej książki? Bo myślę, że to jest istotne, skoro padły tutaj też słowa o innych zgromadzeniach zakonnych. Oczywiście siostry nie są teraz zazdrosne pewnie specjalnie o to, ale się cieszą, że nie tylko jedno zgromadzenie, ale wiele z tych zgromadzeń, chociaż siostry, no to jest prawda historyczna, wybijały się, jeżeli chodzi o tę pracę. Siostro, prosimy.
Jest to książka napisana przez panią Ewę Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach. I rzeczywiście ona pozbierała i informacje o różnych siostrach, które ratowały Żydów i od tych uratowanych Żydówek, które mieszkają nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami. Między innymi jest tutaj relacja matki Tekli Budnowskiej o ratowaniu dzieci żydowskich przez nasze siostry w Łomnie, a także informacja siostry Marii Sawickiej o uratowanych dzieciach w Samborze. Między innymi o tej Ani Krec.
Dziękuję bardzo.
Ona też napisała, przepraszam jeszcze, Ewa Kurek, Kiedy klasztor był domem. Też taka książka istnieje, mniej więcej te same idee porusza.
Dziękuję, więc zachęcamy do sięgnięcia po te książki, żeby ta wiedza w nas była. Słuchamy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lublina.
Ogromnie się cieszę, że siostry są w studio, ponieważ mam szczęście i zaszczyt znać w czwartym pokoleniu kuzyna, założyciela świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. I właściwie chciałam zapytać, na ile świętość tego ponadczasowego świętego, oczywiście wszyscy święci są ponadczasowi, ale dzięki wydawnictwu Sióstr zapoznałam się z wielką myślą. Pomijam pamiętnik, bo to jest oczywistością, ale te małe broszurki, książeczki, które siostry wydawały, tak mi się wydaje, są ogromną skarbnicą wiedzy na temat założyciela. I proszę nam przybliżyć, na ile później już po powrocie święty arcybiskup miał wpływ na taką działalność sióstr. Ja nie wiem, czy w historii zgromadzenia siostry mają taki zapis posługi w szpitalu pod Lublinem w miejscowości Bełżyce. Tam posługiwały siostry właśnie ze zgromadzenia sióstr. Mam znajomego, który marzy o tym, żeby kończy pewien obiekt i żeby siostry, może Pan Bóg pozwoli, opatrzność Boża, proszę modlić się za niego, bo to będzie przepięknie, jeżeli będzie wykończony, przepiękny ośrodek. I on marzy o tym, jako dziecko patrzył na siostry, które pracowały w tym szpitalu ze świętej pamięci doktorem Grażewiczem, przepiękną postacią w medycynie polskiej. Mimo wielkiego trudu był to wspaniały lekarz. I to jest takie marzenie tego człowieka, żeby siostry tam wróciły. No, opatrzność Boża ma swoje drogi, także. Ale czy siostry znają właśnie ten epizod posługi w szpitalu? Czy to było charyzmatem również praca w szpitalu? No i właśnie ta myśl, bo dla mnie święty Zygmunt Szczęsny Felicki to jest wspaniała postać. Coś pięknego. Jak przeczytałam pamiętniki i czytam właśnie te rzeczy, to są tak aktualne sprawy, że czytając pamiętniki kiedyś w Radiu Maryja, myślałam, że to ktoś współczesny, ktoś, kto po prostu komentuje. To są niezwykłe myśli. I ta rzecz na temat odchodzenia do pana biskupa Hołowińskiego, to jest niezwykle potrzebne. Przepraszam za sugestie, zwłaszcza w młodym kapłaństwie. To był przepiękny święty, wielki, heroiczny i dziękuję, bo miałam możliwość przeczytania oryginalnego wianuszka dla Maryi autorstwa świętego Szczęsnego Felińskiego. Ja po prostu siostrom gratuluję takiego założyciela. Pozdrawiam bardzo serdecznie jeszcze raz. Proszę o modlitwę za tego człowieka, który stara się restaurować ten przepiękny obiekt. On był zniszczony, ale proszę objąć go modlitwą. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać Pani Anno serdecznie. Z Panem Bogiem.
Pani wspomniała doktora Grażewicza. To był dyrektor szpitala w Bełżycach. Jest związany z postacią arcybiskupa Felińskiego jeszcze przez to, że jego żona była z rodziny Pochowskich. A Pochowscy to byli związani z Felińskimi przez Stefanię z Wyczgów, która była wnuczką Ewy Felińskiej. Czyli matki arcybiskupa Felińskiego. I siostry pracowały w szpitalu w Bełżycach przez wiele, wiele lat. Właśnie dyrektor szpitala, pan Grażewicz, sprowadził je do Bełżyc. Tam pracowała przez długie lata siostra Kazimiera Łapin i zasłużyła się ogromnie nie tylko dla szpitala, ale także dla organizacji podziemnych, patriotycznych, wolnościowych na terenie Lubelszczyzny. Bo wzywana była też do ratowania rannych w lesie, w różnych miejscach. Siostry pracowały przez wiele, wiele lat w tym szpitalu, potem musiały odejść. Jeśli chodzi o postać arcybiskupa Felińskiego, to rodzina Marii, zgromadzenie nasze, to jest jego dzieło. Jego duch właśnie w jakimś stopniu w naszych siostrach trwa. Bo on, organizując zgromadzenie, i pokorę, i prostotę, i miłosierdzie zalecił siostrom. I te dwa cytaty, o których wspominała też matka prowincjalna, postawione przez założyciela na wstępie do ustaw. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I my pracujemy w duchu służby i w czasie wojny, i w czasie pokoju, i obecnie. I drugi cytat, kto by przyjął jedno takie dzieciątko w imię moje, mnie przyjmuje. I to, co siostry uczyniły w czasie II wojny światowej wobec dzieci żydowskich, to były też z natchnienia arcybiskupa Felińskiego, z natchnienia właściwie ewangelicznego, chrystusowego. A założyciel, arcybiskup Feliński, on w swoim życiu doznał bardzo wiele miłości rodzinnej, ale też i ogromu sieroctwa, bo wcześniej zmarł mu ojciec, a matka zesłana na Syberię. Sześcioro dzieci zostało bez dachu nad głową i musiały same te dzieci ruszyć w świat. I tylko pomoc rodziny i patriotycznie nastawionych osób, zupełnie obcych, podała rękę tym dzieciom. Sam Zygmunt Szczęsny Feliński skorzystał z takiej okazji, bo Zenon Brzozowski zaopiekował się nim. Ale zanim to nastąpiło, ile goryczy, ile sieroctwa doznał, jeżeli w listach swoich pisze do matki na Syberię: mamo, nie wiem, kiedy ten list dostaniesz, bo w tej chwili nie mam ani kopiejki na znaczek. Co to świadczyło, jeżeli nie miał nawet na znaczek, a przymierał i głodem? I rozumiał sieroctwo dzieci i dlatego, kiedy zakładał zgromadzenie, zakładał pierwszą ochronkę w Petersburgu, to właśnie z myślą o tych dzieciach samotnych, porzuconych, które potrzebują miłości, potrzebują rodziny. I nazwał zgromadzenie Rodziną Maryi. I jak nam napisał, że naszą rodziną to jest nie tylko to, że my jesteśmy siostrami, ale także wszyscy ci, dla których pracujemy. To jest nasza rodzina. I myślę, że w tym wymiarze arcybiskup Feliński, święty, naprawdę cudownie działający, bo mamy opisów łask i cudownych różnych uzdrowień masę, działa i dzisiaj. I radujemy się, że został wyniesiony na ołtarze. I staramy się w tym duchu żyć.
Bóg zapłać, siostro. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Temat, który, ojcze, jest poruszany, jest tematem, o którym zapomnieć się nie da, skoro wiemy, jak wielka była groźba za pomoc Żydom, za ratowanie Żydów. Ja chcę powiedzieć, że ja w czasie wojny straciłem ojca, dziadka, po prostu w tragicznych warunkach, a nasza ukochana matka, wychowując nas pięcioro, czterech chłopców i córkę, pomagała Żydom z getta w Kielcach. W płocie tam były dziury i przez te dziury po prostu pomagano Żydom, zanoszono tam różnego rodzaju artykuły i żywnościowe, i drzewo, wiązki drzewa robione przez rodziny i naszą matkę. I po prostu w ten sposób pomagano Żydom, ale przecież wiadomo było, że wejście na teren getta groziło tragedią. Nasza matka przygotowała moje starsze rodzeństwo, bo ja byłem już najmłodszy. I proszę sobie wyobrazić, że było takie zdarzenie, którego ja nigdy nie zapomnę, ponieważ na ten temat rodzina była sparaliżowana. Moja najstarsza z rodziny siostra poszła z artykułami i z tym drzewem, wiązkami drzewa, zanieść tej rodzinie żydowskiej. Naraz zobaczył ją jeden z funkcjonariuszy tej żydowskiej straży i oczywiście goni ją. Ona wiedziała, że jeżeli ją złapią, to cała rodzina zostanie rozstrzelana. Więc ile mogła, ile miała sił, a miała w ten czas może 12, 13 lat, jeszcze na szczęście ta siostra żyje, wpadła do tej rodziny żydowskiej w tym budynku, gdzie szła i oczywiście powiedziała, że goni ją jakiś funkcjonariusz i po prostu Żydówka moją ukochaną najstarszą siostrę wsadziła do łóżka pod pierzynę i tam omal się biedna nie udusiła, bo ten, który ją gonił, przelatywał przez mieszkania, przeszukiwał, ale nie szukał tak szczegółowo, dokładnie, że dzięki temu, że była schowana pod pierzyną, gdzie się niemal dusiła, bo nie miała dostępu tlenu powietrza, ale uratowała życie własne, a może i życie nas jako rodziny. Ja muszę Państwu powiedzieć tylko jedno. Ja podziwiam moją ukochaną matkę, już nieżyjącą, która potrafiła w tak strasznych warunkach, z tak strasznym narażeniem siebie i dzieci, pomagać jeszcze rodzinom żydowskim. Proszę Państwa, ale czy Żydzi nam się odwdzięczyli za to? Ja nie będę mówił dalej. Ja chciałbym tylko, żebyście Państwo wiedzieli, jak bardzo wiele ludzie ryzykowali, a często nie tylko nie mieli słów wdzięczności, ale jeszcze często po wojnie byli szykanowani i to była nasza tragedia. Zresztą moje imię z Gdańska, Robert Teodor, jest dobrze Państwu znane i teraz mówię o mojej rodzonej siostrze. To moja siostra, mój brat starszy, który już nie żyje. Często moja matka osobiście zanosili różne rzeczy, żeby Żydom ulżyć w getcie kieleckim. Proszę Państwa, skończyło się to tak, jak się skończyło, a ja Panu Bogu dziękuję za to, że jesteśmy, że żyjemy, a dziś została nam pamięć piękna serca i rozumu mojej ukochanej matki. I szczęść Boże, i po prostu niech ten naród wreszcie wyciągnie wnioski, jak bardzo Polacy byli pięknymi duchowo, z serca, jak pomagali, i niech nam wreszcie przestaną przeszkadzać i dokuczać, tak jak to robią przez lata. Szczęść Boże, kochani.
Bóg zapłać serdeczne, pozdrawiamy Pana. No, wiadomo, że oczekujemy na tą wdzięczność tutaj na ziemi też od innych ludzi, a często jest tak, że tej wdzięczności nie otrzymamy. Natomiast pamiętajmy, że ta nagroda nasza jest w niebie tak naprawdę i wielu męczenników, którzy oddawali swoje życie tutaj, oni nie myśleli, że kiedyś będą męczennikami, że będą świętymi, ale robili to, ponieważ, tak jak też siostry wspominały dzisiaj, ponieważ tak serce dyktowało, tak Jezus Chrystus i wiara, którą wyznawały siostry, czy ktokolwiek inny, kto świadczył pomoc, no tak nam podpowiadają. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie i Ojcu, gospodarzowi, i z ogromną sympatią, z ogromnym uczuciem witam siostry i kłaniam się. Moje imię jest Zdzisława, dzwonię z Poznania, ale pochodzę spod Hajec. I tam miałam możliwość zetknąć się z siostrami, które pracowały w szpitalu. Siostra Józefa, to była starsza siostra, bardzo taka ascetyczna, dobroci niesłychanej. Druga siostra to była siostra Janina, asystentka pana doktora Ferenca w szpitalu przy operacjach. I siostra Helena Drozdowska, która pochodzi tu z Poznania, ze Smuchowic. I zapamiętałam sobie te śliczne habity, te śliczne twarze, takie dobre. byłam dziesięcioletnią dziewczynką, kiedy zaczynały się te niemieckie napaści na Żydów. I pewnego dnia przyszła do nas rodzina, to było małżeństwo chrześcijańskich Żydów i z córeczką, córeczka była w moim wieku. Pamiętam, że rozmawiali rodzice z doktorostwem Englami na łące obok młyna, a ich córka, teraz jak wyleciało mi imię po tylu latach, zawsze pamiętałam wszystkie imiona, wyleciało mi imię tej koleżanki. Była bardzo smutna i przyszła się pożegnać. Mówiła, że jedzie do cioci, że wyjeżdża do cioci, że teraz jej tu nie będzie już. I jako dziecko nie mówili mi nic rodzice o tym, ale no, była to po prostu organizowanie wyjazdu tej dziewczynki do Houston. I to jest jedna rzecz właśnie, którą zapamiętałam, chociaż takim uszczerbkiem, jeśli chodzi o imię koleżanki. Rodzina cała była smutna, ona szczególnie jako dziewczynki, jak bawiłyśmy się, to było inaczej. No ale nie miałam potem więcej wiadomości ani o niej, ani o jej rodzicach. Ale jedno mam, ta ogromną wdzięczność siostry Heleny, która uratowała mi tatusia, bo Niemcy zamknęli tatusia na skutek jakiegoś donosu i już zabrali go, spotkała je do Brzeżan, bodajże, do Brzeżan, tak. I siostra Helena Drostowska, pochodząca tu z Poznania, znająca świetnie język niemiecki, pojechała z mamusią tam. No i oczywiście na pewno nie było to gołosłowna rozmowa, tylko Niemcy już wtedy łapówki przyjmowali, bo wokół nich też organizowano już bandy ukraińskie z kolei organizowały napaści na członków rodziny Niemców. I siostra Helena pojechała z mamusią właśnie i wróciła. To był luty, zimno strasznie. Myśmy z babcią modlili się cały czas, oczekując przyjazdu. Nie wiedzieliśmy, czy przyjadą z tatusiem, czy bez tatusia, ale skończyło się tak, że właśnie tatuś wrócił. Dziękowaliśmy Bogu i dziękowaliśmy siostrze Helenie kochanej za pośrednictwo. To tyle. Tyle mam do powiedzenia.
Bóg zapłaci.
Przepraszam, pani, jeżeli tak marudziłam i wynudziłam trochę.
Dziękujemy serdecznie pani Zdzisławo za to świadectwo, bo no, takie są głosy bardzo cenne dla nas, ponieważ to jest doświadczenie życia. Żywe doświadczenie, które wypływa, którego też słuchamy. Siostra Antonietta prosi nas o głos.
Dziękujemy za wspomnienie sióstr z Podhajec, zwłaszcza siostry Heleny Drozdowskiej. To była z zawodu siostra nauczycielka, która uczyła w szkołach w Małopolsce Wschodniej, ale wojna odebrała jej ten zawód. Została usunięta ze szkoły i miała przeszkolenie sanitarne i pracowała w szpitalu w Podhajcach. Właśnie dzięki niej też mała dziewczynka Regina Kateganer dostała się do naszego sierocińca w Podhajcach i jako Maria Szkolnicka razem z siostrami przeszła długą tułaczkę spod Hajec przez Kraków, Staniątki, Niepołomice do Nysy i Kopernik. Wykształciła się, zdobyła wykształcenie medyczne, została lekarzem, ale po wojnie odnalazł się jej wujek i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Bardzo pamiętała o siostrze Chmielewskiej, zawsze o niej wspominała i do niej pisała. Jeszcze żyje w Stanach Zjednoczonych, postarała się o medal dla swojej opiekunki Czesławy, a dla siostry Heleny wyróżnienie jako sprawiedliwa wśród narodów świata.
Bóg zapłać serdeczne. I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem podziękować siostrom, ponieważ na pewno siostry się spotykają z niewdzięcznością. Nieraz to nawet jest najgorszy stopień niewdzięczności, kiedy ktoś odpłaca złem za dobre. Zła jest również obojętność, gdzie my przechodzimy obok sióstr i nawet nie pochwalimy Pana Jezusa. A przecież charyzmat sióstr to polega na tym, że Pan Jezus ma wzrastać, a siostry się umniejszają. Czyli to jest taka całkowita pokora. Całkowita pokora. I siostry nam przypominają o jednej rzeczy zawsze, że, bo my tego nie pamiętamy, a siostry to pamiętają, że cnota miłosierdzia to jest taka cnota, z której my na co dzień, w każdej godzinie korzystamy. I właściwie chyba ta siła sióstr to właśnie z tego płynie, ponieważ jesteście blisko Chrystusa. I siostry dały duże świadectwo, bo akurat w czasach, kiedy to świadectwo jest nam potrzebne i to świadectwo płynie z Kościoła, tym bardziej jestem siostrom za to wdzięczny, ponieważ różne pomówienia. A my powinniśmy do świętych się modlić, a siostry i kapłanów to powinniśmy po prostu wyrażać się o nich i przynajmniej, żeby tej obojętności nie było, jeżeli się spotykamy, przechodząc nawet chodnikiem, bo różnie z tym bywa, jak znam życie. Także chciałem jeszcze raz podziękować i szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Januszu. Pozdrawiamy również serdecznie. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, halo? Proszę bardzo.
Halo?
Ty? Tak, słuchamy.
Tak? Szczęść Boże, Henryka z Zelechowa. Ja jako dziecko też dziesięcioletnie pomagałam Żydówkom w ten sposób w Żelechowie. Żelechów to był miastem właśnie takim polsko-żydowskim. Przed wojną było mniej Polaków jak Żydów. No ale potem miasto, środek miasta spalili i oczywiście było getto. Dość długo pamiętam, że do szkoły już chodziłam, to musiałam obchodzić dookoła miasta, ale to nie w tym rzecz. Były takie dwie Żydóweczki, jedna starsza miała 10 lat tak jak ja, a młodsza 4 lata. Ktoś je wziął na przechowanie, a potem jak pod Żelechowem Niemcy wybili rodzinę za jednego Żyda, to ta kobieta, która je wzięła, po prostu nie chciała ich dalej trzymać. I one nie miały gdzie być. Były w rowie. Spały kilka, nie pamiętam już teraz, czy to było kilka tygodni, czy miesięcy. Spały w takich ciuszkach w rowie, a chodziły na ulicę Traugutta do pani... zapomniałam nazwisko, do jadłodajni i tam dostawały pożywienie. Ja przez ten rów przechodziłam codziennie do szkoły, przyszłam kiedyś do domu i mówię, mamusiu, mnie szkoda tych Żydówek, one tak w tych szmatkach, w tym rowie, już ron na trawie, już tak zimno i noce, i dnie, i deszcze, i wszystko. Jak ja bym się tak u Żydów urodziła, pamiętam, co powiedziałam wtedy. Jak ja bym się tak u Żydów rodziła, to ja bym tam była, a ja dziękuję Bogu, że w polskiej rodzinie, ale mi ich bardzo szkoda. I one potem zginęły. Ja nie wiedziałam, że moja mama je wzięła, bo to była taka, ja mieszkałam przy ulicy Reymonta, a między ulicą Traugutta, Reymonta były takie właśnie taki rów, łączka i tam. I moja mama je wzięła, najpierw w polu ukryła, w takich chaszczach przez tydzień czy ileś, a potem oderwała deskę od stodoły, od tyłu i one tam sobie wchodziły i już pod pierzyną sobie spały przez całą zimę. Całą zimę przeżyły, a na wiosnę na moich oczach, bo one chodziły dalej, my wszyscy udawaliśmy, że my nie wiemy, że one tam wchodzą, bo od tyłu stodoły, no to każdy mógł sobie wejść, prawda? Także my po prostu udawaliśmy, że nie wiemy. Mama tam im przerzucała przez to siano jakieś tam jedzenie, ale to nie było takie... Chodziły dalej do tej dziadłodajni. I tam weszły, spotkały właśnie akurat Niemców. To już była wiosna, ja nie pamiętam dokładnie, może kwiecień, może maj, nie pamiętam. W każdym razie pół roku chyba były u nas. A potem na moich oczach, bo ja wyglądałam, wyszły, poszły, widzę, idą, no schowały się, już ich nie widać, już, no to już weszły, już dobrze. Kręcę się tak po podwórku, myślę sobie, wyjdą czy nie wyjdą, i jak poczekam, aż wyjdą. Patrzę, a Niemiec prowadzi obydwie za taką budkę, drugi z bronią. I zastrzelili je na moich oczach, także przeżycie mam. Ja teraz drżąco mówię, bo w dalszym ciągu tego po prostu przeżycia nigdy nie zapomnę. A nazywały się Majlach, Ewa i Hania Majlach, a ich mama z domu Szarfac. To była taka dość prawdopodobnie bogata rodzina. A jeszcze jedno. Jeszcze potem ona prosiła, bo ta starsza Hania chciała zobaczyć swój dom. Ja ją przeprowadzałam przez miasto. Także doszłyśmy do domu. Ona tam poszła. Ja się pokręciłam po jak to dziecko po ulicy. Ona przez okno mówi, chodź to zobaczysz, gdzie ja mieszkałam. Ja tam weszłam. To jeszcze też tak dla ciekawości. Weszłam, to tam już nic nie było. Tam gdzie to trwało, nie pamiętam ile, jak długo, całe miasto otoczone drutami kolczastymi, więc tam nie było możliwości, żeby Polak tam wszedł. I myślę, że to no, wszystko, co z tego, w tym mieszkaniu było tylko sterta książek żydowskich i trochę zdjęć. I ona sobie wzięła chyba ze dwa zdjęcia i to wszystko, co mogła z tego domu wziąć. Nic nie było, wszystko było wyszabrowane. Także no, taką mam pamiątkę. Nie zgłosiłam się jeszcze tam, bo tak naprawdę to no, mam wiele uwag do tego narodu, także nie wiem, czy zgłoszę się w ogóle. Myślę, że powinnam, żeby wiadomo było, że ludzie rzeczywiście są tacy, co pomagali i że Żydzi przeżyli. Bardzo żałuję, że nie przeżyły te dwie dziewczynki, że żadna z nich nie przeżyła. Bardzo boleję nad tym. Ale prawdopodobnie rodzina to jest gdzieś, jeśli żyje w ogóle jeszcze, to w Irlandii chyba. Bo tam opowiadał mi sąsiad, z którym kiedyś tam przyjechali, oglądali coś tam, zwiedzali miasto. Tak, także Żelechów to ten getto w Żelechowie było dość duże, bo był rynek cały, a rynek w Żelechowie to jest dużo większy jak rynek Starego Miasta w Warszawie. Także cały rynek i dookoła wszystkie ulice były opasane drutami kolczastymi. To ja pamiętam. A potem jeden dym, paliło się wszystko, co drewniane wokół rynku. To tyle pamiętam z tego czasu. To tyle, bo już jestem, już dziękuję bardzo, szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu i wszystkich słuchających również.
Bóg zachwyć serdeczne, pozdrawiamy również bardzo gorąco. I chcemy odebrać kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna ze Szwecji. Ja, mieszkając w Warszawie, byłam małżonką już nieżyjącego mojego męża. I w jego rodzinie o nazwisku Muszyńscy. Może siostry mają jakieś takie nazwisko. była właśnie taka mała dziewczynka, znaczy wówczas już była, miała może 15 lat, może 14, nie, trudno mi sobie skojarzyć. Ona o imieniu Irmina. I to dziecko było właśnie z bramy na ulicy Siennej wzięte. Po prostu samo tam znalazło się raptem. Bardzo piękna dziewczynka. I potem ja chciałam mieć z nią kontakt, jak już wyjechałam do Szwecji. Umówiłyśmy się, że następny, bo pracowała w locie tam na Waryńskiego. I nie, nigdy potem już jej nie spotkałam, lot przenieśli i teraz poszukiwałam, bo zadzwoniłam tam po te wskazane przez Radio Maryja telefony, żeby powiedzieć o tej rodzinie, która ją przygarnęła jako córkę i zobowiązałam się, że poszukam kogoś, kto coś więcej wie na ten temat. Ale niestety nie udało mi się, jakaś daleka rodzina, ten człowiek właściwie nie z rodziny, tylko ożeniony tam z kimś, kogo nie znam, powiedział, że już cała rodzina nie żyje. Oni wszyscy byli starsi i ci dziadkowie, do których myśmy jeździli, to nie byli bezpośredni dziadkowie, ale tak bliska rodzina mojej teściowej byłej. I tam były dorosłe również uczestniczki Powstania Warszawskiego. Bardzo piękna rodzina. Ja nawet w internecie próbowałam to nazwisko odnaleźć, kogoś z ich z imienia, żeby móc już tam potwierdzić, że rzeczywiście tak było. Niestety nie udało mi się to. Może siostry znają takie dziecko o takim imieniu. Może było przednie tam zostawione. Irmina miała na imię.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o ratowaniu dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej w Polsce i na Ukrainie, ratowaniu dzieci w Polsce. Mamy również wśród nas siostrę Walentinę, która posługuje aktualnie w Kazachstanie, w Pawłodarze. Już nieco rozmawialiśmy na ten temat podczas części telewizyjno-radiowej. W jaki sposób dzisiaj to to ratowanie dzieci się dokonuje. Wiemy, że tam, w Kazachstanie, Pan Bóg jest jeszcze w bardzo wielu przypadkach mało znany, czy wręcz nieznany. Gdzie siostry wspominały, że pokazują znak krzyż, który jest częścią stroju zakonnego, częścią habitu, pytały, czy wiedzą dzieci, czy ludzie wiedzą, kto na tym krzyżu jest. Nasz Zbawiciel oczywiście, a spotykały się z odpowiedzią negatywną, po prostu z taką niewiedzą. Dlatego poprosiłbym teraz siostrę Walentinę o kilka słów. W jaki sposób dzisiaj? Wprost mówiąc o Jezusie, czy katechizując, albo nie wprost? W jaki sposób opiekujecie się dziećmi? W jaki sposób o te dzieci się troszczycie?
Chciałabym trochę opowiedzieć o pracy naszych sióstr z dziećmi w Kazachstanie, w tych parafiach, gdzie siostry posługują. Głównie siostry mieszkają na terenie parafii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezusa w Pawlodarze. To jest tak północna, wschodnia część Kazachstanu, a także jeszcze dojeżdżają do sąsiednich parafii. I chciałabym zacząć to opowiadania z takiego własnego doświadczenia, jak Pan Bóg działa też w życiu człowieka niewierzącego i jaką też ważną i główną rolę też mają w tym siostry. Będę mówić o swoich własnych doświadczeniach, ponieważ jak ojciec mówił, urodziłam się w Kazachstanie. Wychowywałam się właśnie w tych czasach jeszcze do 90 roku i to jeszcze były czasy takie, gdy o Panu Bogu się nie mówiło. I też wychowana jestem w rodzinie porządnej, też zasadami moralnymi, a jednak Pan Bóg był nieznany w naszej rodzinie. W ogóle się nie mówiło na temat Pana Boga. I właśnie spotkając siostry na swojej drodze, odkryłam tą drogę k Panu Bogu. To właśnie siostry byli tymi osobami, które przeprowadzili mnie do Pana Boga, które opowiedzieli mi o Jego wielkiej miłości, nauczyli mnie się modlić, byli też dla mnie wzorem, przygotowywali do sakramentu chrztu świętego i innych sakramentów, ponieważ mając 14 lat dopiero przyjęłam chrzest święty i komunię świętą na Wielkanoc 99 roku. I to ten przykład, to świadectwo życia sióstr i ich modlitwy też miały duży wpływ na moją decyzję, że usłyszawszy głos Chrystusa, pójdź za mną, miałam siły i odwagę odpowiedzieć na tą miłość Bożą. I nawet do dziś, teraz tak jak zastanawiałam się nad tym działaniem Boga w życiu człowieka, też doświadczyłam wielkiej miłości i miłosierdzie Pana Boga, że akurat spojrzał na mnie, bo pamiętam, tam w parafii u nas około 10 dziewczyn chciała pójść i poświęcić swoje życie Panu Bogu i właśnie z tych 10 tylko jakoś dzięki wielkiej łasce Bożej ja mogłam, miałam tą siłę, odwagę też pójść za głosem Chrystusa, taką też wielkim wzorem dla mnie była nasza siostra Elisa, wielka misjonarka. Do dziś jeszcze ludzie pamiętają siostrę w Kazachstanie i też to dzięki siostrze poznałam też nasze zgromadzenia i też dzięki modlitwie i opiekie siostry też trafiłam tutaj do Polski, odbyłam formację i teraz ja jako siostra rodziny Maryi, wróciwszy po formacji w Polsce do Kazachstanu, mam być właśnie tym świadkiem tej Bożej miłości. Właśnie wśród tych ludzi, którzy Pana Boga nie znają. I szczególnie otaczamy też opieką dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież naszych parafii też często pochodzą z rodzin biednych albo porozbijanych, z rodzin niewierzących i właśnie w kościele oni szukają tego, czego nie mają w domu. Miłości, ciepła i też nieraz podchodzą z takimi pytaniami, czy siostra mnie kocha, nie siostra mnie przytuli i to właśnie pokazuje to wielkie pragnienie I my jako siostry otaczających opieką mamy też taką duże pole do działalności. Też organizujemy w czasie wakacyjnym lub ferie obozy dla dzieci. Też przyjeżdżają dzieci z sąsiednich wiosek. I dla dzieci to jest też wielka radość, kiedy mogą razem się spotkać. A dla nas sióstr to jest też okazja, aby przybliżyć ich do Pana Boga. Nie możemy organizować takich wielkich rzeczy, na przykład jak tutaj w Polsce, że dzieci mogą jechać w górę albo nad morze. To jest u nas raczej nierealne ze względu na duże odległości, ale też ze względu na sytuację materialną. Tam ludzie mieszkają biedni, bym powiedziała, niż tutaj w Polsce, ale te właśnie małe rzeczy czynione z wielkim miłością do Boga przede wszystkim, a także do drugiego człowieka, ufam, że też zaowocują w życiu tych ludzi. Taką trudnością jest, że kościoły, bardzo mało jest kościołów na tym terenie, gdzie jesteśmy, i taki prawdziwy kościół to jest tylko właśnie w Pawłodarze, a dookoła w tych wioskach msza święta odbywa się, jest celebrowana albo w takich kaplicach, albo normalnie w domu prywatnych. Katechezę też prowadzimy w domu prywatnym u kogoś z parafian, i jest taka sytuacja też w sąsiedniej wiosce, gdzie jeżdżę na katechezę do dzieci, że to jest właśnie ta różnorodność z Kazachstanu, że tata jest muzułmaninem, mama prawosławna, a dziewczynka jest ochrzczona w naszym kościele, jest katoliczką. I właśnie te wiele z tych dzieci nie mają takiego wsparcia też w rodzinach. Ta wiara nie jest tak przekazywana jak tutaj w Polsce. I też przez dzieci nawiązujemy kontakt i trafiamy też do rodzin. I nieraz są takie sytuacje, że to nie dzieci nie rodzice prowadzą dzieci do kościoła, lecz odwrotnie, że to właśnie dzieci prowadzą rodziców do kościoła. I także jeżeli są organizowane też jakieś spotkania albo jakieś wycieczki, to zawsze w centrum jest Eucharystia, ponieważ to jest tylko ta okazja, żeby dzieci mogli być na Eucharystii. Jak już powiedziała, ze względu na to, że kościoły nie... że mało jest kościołów i nie tak jak tutaj w Polsce, że ludzie mają tą łaskę, że prawie w każdej wiosce znajduje się kościół. No i kończąc już to opowiadaniach, tak no chciałabym powiedzieć, że jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że mnie powołał, za to, że jestem w rodzinie Maryi i tam w Kazachstanie mogę świadczyć o tej Jego miłości. Szczególnie teraz, w roku Miłosierdzia Bożego, że też świadcząc o tej, albo za, o tej, przez tę właśnie pomoc i materialną, i taką opieką duchową, możemy prowadzić ludzi do Boga i pokazać, jak Pan Bóg nas kocha, i że właśnie przykładem tego jestem też ja, że właśnie Pan Bóg pisze prosto na nierównych drogach naszego życia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy siostrze za to piękne świadectwo. Drodzy Państwo, czas nam nieubłaganie ucieka i jeszcze 9 minut naszej audycji zostało, więc myślę, że powoli możemy przejść do pewnych podsumowań, prawda? Jeżeli siostry pozwolą na kilka słów takiej refleksji. Mówimy sobie o tym od początku naszej audycji praktycznie, że warto pomagać drugiemu człowiekowi, warto w imię Jezusa Chrystusa, my to czynimy w imię Jezusa Chrystusa przede wszystkim. Pomoc jest wtedy piękna, wtedy skuteczna dla jednej i dla drugiej strony, kiedy jest bezinteresowna, kiedy jest zanoszona i niesiona właśnie nie myśląc o tym, co ja z tego będę miał, czy będą jakieś korzyści, czy ktoś to zauważy, czy nie. Pan Bóg zauważa, Pan Bóg widzi, Pan Bóg dostrzega i on też daje nagrodę wieczną, życia wiecznego za to wszystko. W dwóch, trzech słowach, jeżeli któraś z sióstr chciałaby jeszcze coś dodać, dopowiedzieć, wiadomo, że nie wyczerpiemy tego tematu, ale by powiedzieć radiosłuchaczom, okazja jest doskonała do tego, czy może zachęcić w jakiś sposób do odkrywania tych prawd historycznych, czy ogólnie do takiego życia tym pięknym charyzmatem pomocy. Proszę bardzo.
Ja powiedziałam o tym, że na budynku przedwojennym sióstr, gdzie przechowywano dzieci żydowskie, umieszczono tablicę pamiątkową, ponieważ no, my mieszkamy w innym domu obecnie. Tam jest państwowy zakład, dom, szkoła z internatem. I właśnie nie zakończyło się na wmurowaniu tablicy, bo od tego momentu rozpoczęło się coś nowego. Rozpoczęła się współpraca z tą instytucją. Możemy tam wchodzić z naszą młodzieżą z kościoła i spotykać się z tymi dziećmi, które tam przebywają. No, takie mamy spotkania raz na dwa tygodnie, w sobotę po południu. Oczywiście w języku ukraińskim musi być przygotowane spotkanie, ale są te otwarte drzwi i jest przede wszystkim ze strony dzieci bardzo wielkie oczekiwanie. Do tego stopnia, że te dzieci zaczęły nawet do kościoła, oczywiście z opiekunem, przychodzić i właśnie poszukują takiego kontaktu z naszymi dziećmi, czy z nami, z siostrami. No to jest taki właśnie jakby wymierny efekt materialny, właśnie niematerialny, a ten bardzo taki ludzki.
Dziękuję serdecznie. To siostra Elżbieta Ślęp z Sambora. W takim razie oddajemy głos siostrze prowincjalnej, siostrze Barbarze Król. Proszę bardzo, siostro.
Tak, myślę, że w tym miejscu też wypadałoby podziękować Panu Bogu za to talentarne życie, które w czasie II wojny światowej, w czasie właśnie obecnym, kiedy ratujemy, bo tak jakby nie było, patrząc na przykład na okno życia, kiedy w nim zostało ratowanych 15 dzieci, jak ktoś kiedyś powiedział, to już jest drużyna piłkarska, nawet z rezerwowymi, więc to jest jakaś taka radość, że to ludzkie życie zostało uratowane. Ktoś kiedyś powiedział, zapytał mnie, czy jestem bohaterką, więc tak naprawdę myślę, że nie jestem bohaterką, tylko jestem taką sługą nieużyteczną. Wykonałam to, co mi polecono, bo tak naprawdę pełnimy wolę Bożą w tym wymiarze, w jakim nam przełożeni polecają pewne zadania. I też czasami się zastanawiam, skąd te siostry brały siłę w czasie II wojny światowej, tą odwagę, ale żyły Bogiem. Żyły każdego dnia, starały się wypełniać tę wolę Bożą i to, co opatrzność Boża im dawała, przyjmowały z wiarą, z nadzieją, że tylko Pan Bóg może to wyprowadzić na dobre. One może po ludzku nie widziały sensu, nie widziały jakiegoś może, że to może po prostu się wszystko wydać, ktoś może zadenuncjować, a jednak wierzyły i ufały, że skoro Pan Bóg ich przez przełożonych tam postawił, to z wiarą przyjmowały to wszystko. I tak dziękujemy tym wszystkim rozmówcom tutaj, którzy nam tu gratulowali i dziękowali za to wystąpienie, ale myślę, że my jesteśmy też takim pokoleniem, którym musimy przekazywać dalej i żeby w naszych młodszych siostrach też wzbudzić tego ducha, tej ofiarności, tej wiary i pełnienia tego miłosierdzia na co dzień. I Bóg zapłać to za ojcom też, za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w tych rozmowach niedokończonych.
Bóg zapłać serdeczne, siostra Antonietta.
Na koniec jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu, że razem z nami towarzyszył nam przez to przejście, jak gdyby przez Morze Czerwone, bo poprzez historię zgromadzenia, poprzez dzieje w czasie II wojny światowej i poprzez ratowanie obecnie dzieci i niesienie imienia Chrystusowego w życie przeprowadził nas. Dziękujemy za to, a także wszystkim rozmówcom dzisiejszym zwłaszcza tym, którzy prosili też o dodatkowo jeszcze o modlitwę, obiecujemy, że włączymy te intencje w nasze codzienne modlitwy. Dziękujemy też ojcu dyrektorowi, że mogłyśmy wystąpić na falach Radia Maryja. Siostry Franciszkanki Rodziny Marii bardzo serdecznie dziękują w roku Miłosierdzia Bożego. A to wszystko, co uczyniły dla ratowania Żydów, dla ratowania życia ludzkiego, to mieści się w miłosierdziu Bożym, bo z miłością i miłosierdziem pochyliły się nad bliźnim, dla drugim człowiekiem cierpiącym, potrzebującym pomocy. A to jest wielkie zadanie, które nam pozostawił święty założyciel, arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński.
To piękne słowo na koniec, już nie wymagające jakichś komentarzy czy podsumowania, wypowiedziała siostra Antonietta Frącek. A wraz z nią w naszym studiu dzisiaj siostry Barbara Król, siostra Elżbieta Ślęp i siostra Walentina Liszenko. Bardzo serdecznie dziękujemy siostrom za przybycie, za przygotowanie, przeprowadzenie tej audycji. Dziękujemy radiosłuchaczom za wspólne spędzenie tego czasu, za współtworzenie tej naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.